człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. Audycja wspólnoty Spotkajmy się z uśmiechem.
Z uśmiechem witamy wszystkich radiosłuchaczy w naszym kolejnym spotkaniu. Miesiąc temu mogliśmy usłyszeć rozmowę z duszpasterzem wspólnoty, księdzem Pawłem Nowackim, który opowiadał nam o swoich doświadczeniach związanych z pracą na rzecz wspólnoty. Poruszył również tematy związane z trudnościami, z jakimi mierzą się jej członkowie. Dziś chcielibyśmy troszkę ten temat kontynuować i spojrzeć na niego okiem psychologa. Drodzy słuchacze, ja nazywam się Beata Mikołajczyk, a moją dzisiejszą gościnią jest Bibianna Muszyńska-Czerewkiewicz. Psycholog kliniczny z 21-letnim doświadczeniem w pracy z ludźmi, mierzącymi się z różnymi problemami, z chorobami, uzależnieniami, utratą bliskich, jak również biegły sądowy oraz współtwórca poradni psychologicznej Górnośląska 10, współprowadząca kursy przedmałżeńskie oraz od niedawna prowadząca warsztaty dla członków wspólnoty Spotkajmy się z uśmiechem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Po pierwsze, bardzo dziękuję, że znalazła Pani czas dla nas, gdyż to doświadczenie wskazujące na to, że co najmniej 5 osób można by było nim rozdzielić, pokazuje, że pewnie znalezienie tego czasu nie było proste, stąd też bardzo się cieszę, że udało nam się dzisiaj spotkać i że uda nam się porozmawiać. Na początek chciałabym zapytać o spostrzeżenia związane z grupą Spotkajmy się z uśmiechem, ludźmi modlącymi się o dobrego współmałżonka, którzy z jednej strony często przez dość długi czas są eksponowani na emocje związane z taką ludzką samotnością, z drugiej jednak mają ugruntowaną i piękną relację z Panem Bogiem. Modlą się, medytują, więc i naturalnie wiele rzeczy mają przemodlonych i przemyślanych.
To prawda. A mimo wszystko doświadczają pewnego braku właśnie w tej ludzkiej relacji, jednocześnie mając dość określone oczekiwania, ponieważ dla wszystkich, z tego co mówią, ważne jest, żeby ta osoba, która kiedyś stanie na ich drodze, czy z którą pójdą wspólnie w jednym kierunku, była osobą, która także będzie miała swoją relację z Bogiem, bliską, dobrą, która będzie wzbogacać związek.
Są to osoby, które właśnie spotykają się na takich warsztatach, ale również raz na miesiąc spotykają się na wspólnej mszy świętej, a później na spotkaniu integracyjnym. To spotkanie, ta msza, to oczywiście ogromna szansa na pogłębienie relacji z Panem Bogiem, na spotkanie z drugim człowiekiem, nawiązanie relacji przyjacielskiej, ale również na spotkanie tej drugiej osoby na całe życie. Te osoby otwarcie komunikują, że poszukują współmałżonka. A temu może towarzyszyć lęk przed zranieniem i może przed dalszą samotnością. A jeśli nie udaje się długo nikogo poznać, to też pewnie istnieje duża szansa na wejście w takie błędne koło. Im bardziej jesteśmy samotni, tym bardziej uważamy, że jesteśmy samotni i że nikt nas nie chce. Jak sobie radzić, kiedy przychodzą do nas takie uczucia, takie emocje?
Oprócz tych, o których Pani powiedziała, myślę, że jeszcze może się pojawiać myślenie, że coś ze mną jest nie tak, skoro nikogo nie ma, albo skoro nikogo nie ma dłużej czy trwale. Myślę, że przede wszystkim istotne jest to, żeby sobie wszelkie uczucia, emocje, poczucia i myśli tego rodzaju uświadamiać, żeby wiedzieć, że one są, bo im coś bardziej nieodkryte, im bardziej jest w szarej strefie naszej psychiki, tym więcej może robić zamieszania. Z wszelkiego rodzaju lękami, niepewnościami, niskim poczuciem wartości możemy coś robić dopiero wtedy, kiedy wiemy, że to jest. Wiemy dokładnie, jaki ma charakter. Wtedy możemy poszukać źródeł albo możemy się przyjrzeć, jak to dokładnie w nas pracuje. Bo lęk przed samotnością u kilku osób może ogólnie nazywać się tak samo, ale co do szczegółu może wyglądać zupełnie inaczej.
A czy mogłaby Pani podać nam taki przykład, właśnie co może być przyczyną takiego lęku i co może być rozwiązaniem być może?
Zupełnie banalnym przykładem mogą być doświadczenia z poprzednich relacji. Jeżeli ktoś we wcześniejszej relacji, ona mogła być nawet jedną z takich pierwszych w życiu, taką prawie że dziecięcą czy nastoletnią próbą wchodzenia w związek, dzieci, nastolatkowie mówią teraz, kiedyś się mówił, czy będziesz ze mną chodzić? To takie podstawówkowe próby. Teraz słyszę, że dzieci używają określenia, czy będziesz ze mną? I na przykład przez tydzień, dwa tygodnie chłopak spotyka się z dziewczyną, czeka na nią pod szkołą. Takie wprawki pierwsze, naprawdę na samym początku okresu dojrzewania, bardzo to słodkie i cudne, ale jeśli w tym okresie albo w jakimkolwiek późniejszym okresie w relacji dojdzie do na przykład zdrady, i nie mówię tutaj o zdradzie w znaczeniu seksualnym, tylko do czegoś, co spowoduje, że człowiek poczuje się zdradzony, na przykład jakieś porzucenie, spotykanie się z kimś innym w tym samym czasie, to może być bardzo ważna przyczyna do tego, żeby do następnych relacji podchodzić z przeogromną nieufnością. Co można z tym zrobić? Jeżeli źródłem kłopotów w podchodzeniu do relacji, w myśleniu w ogóle o wejściu w relacje, są wcześniejsze przykre doświadczenia, to wydaje mi się, że oprócz jakiegoś takiego przepracowania, na przykład z psychologiem, bardzo ważne są też nowe doświadczenia, które mogą być dobre i które mogą pozwolić wyrugować tamte stare. To trochę jakby takie wydeptanie nowej ścieżki w psychice czy w mózgu. Stare skojarzenia muszą zacząć zarastać, bo gdzie indziej się wydeptuje nowa ścieżka.
Mówi pani tutaj o takiej młodzieńczej miłości, młodzieńczych doświadczeniach, być może później jeszcze studenckich, a jeżeli jest tak, że mamy ten swój już wiek słuszny, mniej lub bardziej, jesteśmy po 30 i spotka nas coś złego, to tutaj wydaje mi się, że jeszcze trudniej jest dojść później do siebie i zaufać na nowo.
Nie wiem, czy jeszcze trudniej. Ja zawodowo jestem ostrożna w takim porównywaniu czy mierzeniu, ale rzeczywiście jest tak, że wszelkiego rodzaju trudne doświadczenia, tym bardziej, że to prawdopodobnie nie będzie pierwsze. Ja myślę sobie, że kiedy mamy 30 czy ponad 30 lat, to doświadczenie na przykład zdrady, na przykład odrzucenia czy oszukania w relacji sumuje się z wcześniejszymi doświadczeniami, nawet jeśli one były mniejsze. Czyli przypominają nam się jakieś historie, w których ktoś z przyjaciół nas zostawił, w którym nasi rodzice na przykład zostawili nas w jakimś, albo poczuliśmy się zostawieni w jakimś ważnym temacie czy ważnym momencie życia, to po prostu się odzywa, to zaczyna się sumować i myślę, że to sumowanie może powodować, że wtedy jest jeszcze trudniej i może dojść do takich radykalnych myśli. To może ja się już do niczego nie nadaję, to może ja nie będę wchodzić, a na pewno do wielkiej ostrożności przy wchodzeniu w relacje, a czasami do błędnego koła, w którym przekonania o drugiej płci są tak negatywne, że kiedy chcemy z tą przeciwną płcią nawiązać relacje, to nasze własne przekonania nam przeszkadzają w tym, żeby te relacje nawiązywać.
Czyli takie filtry, które sobie przez lata nałożyliśmy.
Tak. Jeżeli kobieta na przykład będzie miała przekonanie, że na facetów nie ma co liczyć, a jednocześnie bardzo chce wejść w związek z mężczyzną, to proszę zobaczyć, jaka to jest pułapka. Każde spotkanie, w którym, kiedy się już wychodzi poza jakiś etap flirtowania, w którym ta relacja mogłaby być bliższa, to ona jest coraz bardziej przekonana, tak czy coraz wyraźniej pracuje w niej to przekonanie, że na faceta nie ma co liczyć. I o ile to jest zupełnie obojętne wtedy, kiedy się ma do czynienia z obcym mężczyzną na ulicy, taksówkarzem, który może nam otworzyć drzwi i być miły, o tyle, jeżeli wchodzimy w relację, która ma być bliska, najpierw jest to dobry kolega, potem mógłby być przyjaciel, a potem nasz własny mężczyzna, no to przekonanie ma coraz większe znaczenie. Mój własny facet, no tak, ale co mi z niego, skoro przecież na facetów nie można liczyć? I tym sposobem można się naprawdę zapędzić własnymi przekonaniami, mniej czy bardziej świadomymi, czy raczej nieuświadomionymi, w kozi róg.
A jeśli jednak ten mężczyzna, którego poznajemy od samego początku, wykazuje takie pozytywne cechy, to znaczy jest taki wspierający, opiekuńczy i możemy na niego liczyć, to czy to może nam zdjąć te klapki na oczach, które mamy? Czy to może być jedyne lekarstwo właśnie na takie zranienia z przeszłości? Czy łatwo będzie to dostrzec?
To mocno zależy od tego, jak głębokie są te zranienia, a tym samym jak silne jest takie przekonanie. Bo jeżeli to jest takie przekonanie graniczące z pewnością, to choćby on był świętym z samego nieba, to się biedaczek nie da rady wystarać, bo różne jego zachowania mogą być cały czas interpretowane zgodnie, to jest takie samospełniające się proroctwo. W psychologii funkcjonuje takie określenie na to, żeby wyszukiwać, na przykład w tym wypadku, w tym mężczyźnie, choćby najdrobniejszych przejawów tego, że nie można na niego liczyć. Tak? I w ogóle pomijamy te sytuacje, w których można, które nawet są większością, ale wyłapujemy te, w których nie. Natomiast wracając do pani pytania, zdecydowanie, jeśli to nie jest tak, że te zranienia właściwie zupełnie uniemożliwiają funkcjonowanie i wymagają psychoterapii, to właśnie takie dobre doświadczenie z opiekuńczą, przyjazną, pozwalającą sobie na ciepło i taką otulającą swoim funkcjonowaniem osobą relacja jest relacją leczącą stare zranienia. Tak to powinno być, choć od razu z zawodowej skrupulatności zaznaczę, żeby nie było tak, że partnerzy są dla siebie terapeutami, żeby w taką rolę nie wchodzić wobec siebie. Partnerzy mają być partnerami, mają być kobietą i mężczyzną w związku, a nie terapeutami czy pielęgniarkami.
Czyli nie staramy się rozwiązywać swoich problemów nawzajem, nie staramy się wchodzić w ten schemat, że jeżeli widzę, że coś jest nie tak, to ja sobie z tym poradzę, bo to jest to miejsce i ta relacja, że ja tę osobę uleczę, już teraz patrząc z drugiej strony, patrząc ze strony tej osoby, która właśnie trafia na osobę, która być może ze względu na jakieś zranienia, na jakieś poprzednie relacje, czy jakieś inne czynniki zewnętrzne, wewnętrznie wybudowała sobie różne bariery, różne przekonania. No i właśnie, i teraz ta druga strona. Ta strona, która jest odbiorcą, która bardzo chce być w tym związku i jest odbiorcą tych problemów. Jak powinna się zachować, jeżeli tych problemów ma nie rozwiązywać właśnie po to, żeby nie wchodzić w tą taką rolę, że ten związek jest tak cenny, że my sobie teraz z tym wszystkim razem poradzimy.
Jeśli podejście jest takie, ten związek jest cenny i my sobie razem poradzimy, to myślę, że ono jest fajnym podejściem, że to jest dobre podejście, bo razem oznacza otwartość, współdziałanie, zrozumienie, pewnie też cierpliwość. Natomiast gdyby tutaj było takie pielęgniarsko-terapeutyczne podejście do drugiego człowieka, to siłą rzeczy ta relacja nie jest relacją na równi, bo czym innym jest wykazywać się cierpliwością, a czym innym jest wykazywać się pewnym przekonaniem, ja wiem, czego ci potrzeba, ja ci to teraz będę dawać. To może nawet być skuteczne, bo ja nie chcę powiedzieć, że nie i że to tylko zaszkodzi, ale bardzo, bardzo łatwo utknąć w takiej roli, a to już nie będzie dobre dla relacji, dlatego że relacja terapeutyczna, opiekuńcza czy rodzicielska jest ze swojej natury taką relacją, w której jedna osoba jest w przewadze nad drugą. To dziecko zwraca się do rodzica i to raczej rodzic ma mieć więcej siły czy wiedzy co do niektórych rzeczy i wyznacza granice. To pacjent zwraca się do terapeuty, a terapeuta ma pewną wiedzę, którą ma dawać swojemu pacjentowi. Tak? Nie wchodzę tutaj w szczegóły, bo oczywiście, że pacjent i dziecko też wiedzą i też mają wiele doświadczenia, tylko ta relacja nie jest relacją partnerską. Ona jest taką, no właśnie, rodzic-dziecko, nauczyciel, uczeń. Nie? Ona jest skośna.
Ewangelii według świętego Mateusza. Są niezdolni do małżeństwa, którzy z łona matki się takimi urodzili. I są niezdolni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. A są także bezżenni, którzy ze względu na Królestwo Niebieskie sami zostali bezżenni. Mocne słowa, dla mnie wskazujące też na to, że jednak nie ma czegoś takiego jak powołanie przez Pana Boga do samotności. I chciałabym tutaj zapytać o Pani interpretację, szczególnie jeżeli chodzi o ten fragment o niezdolnych do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. Jak Pani interpretuje ten fragment i czy nic nie da się zrobić, bo przecież dla Boga nie ma nic niemożliwego?
Oprócz oczywiście kwestii cudów, kiedy Pan Bóg wychyla się i jednym, myślę, pstryknięciem czy dotknięciem dokonuje zmiany, która która mogłaby się wydać zupełnie niemożliwa, no to chyba jednak częściej posługuje się ludźmi, których wysyła do roboty i to często mrówczej roboty. Więc ta niezdolność do małżeństwa, która wynika z tego, że ludzie takimi uczynili ludzi, może podlegać terapii. Ja tak rozumiem ten fragment pisma. To jest niezdolność. Pewnie można na te słowa popatrzeć nie jako coś dożywotniego, ale im więcej myślę, im bardziej się dowiaduję o tym, jak niezwykle ważne dla funkcjonowania człowieka w ogóle w jego dorosłości jest okres pierwszych lat jego życia, jak ważne są relacje z rodzicami, jak wiele ci rodzice mogą zrobić dobrego dla poczucia własnej wartości, dla tego, jak budujemy późniejsze relacje, ale też jak wiele niedobrego się może wtedy wydarzyć, jak wiele zranień jest dziedziczonych z pominięciem genów przez to, że poranieni rodzice swoimi zranieniami oddziałują na maleńkie dziecko i budują pewne oczekiwania wobec tego dziecka. Akceptują to dziecko warunkowo, a dziecko uczy się, że żyje po to, żeby spełniać oczekiwania innych ludzi, czyli ludzi dorosłych w tym wypadku, na początku swojego życia. Efekt tego w dorosłości jest taki, że funkcjonujemy w przekonaniu, że siebie trzeba odłożyć na bok i być dla innych ludzi. I wbrew temu, jak to może wyglądać, to wcale nie jest nic dobrego, dlatego że koniecznie trzeba dobrze znać siebie i koniecznie trzeba umieć siebie szanować, żeby dobrze traktować innych ludzi, żeby być na nich otwartymi, żeby być tolerancyjnym, żeby rozumieć odmienność i żeby z tej odmienności czerpać. Więc jeśli jesteśmy poranieni, bo z tymi pewnymi zranieniami idziemy sobie w dorosłość, te poranienia mogą też i zwykle powodują, że właściwie przez cały czas mamy taką nadzieję, że ktoś nas będzie kochał bez stawiania nam warunków. Te zranienia dzieciństwa polegają na tym, ja mówię naprawdę w przeogromnym skrócie, te zranienia dzieciństwa polegają na tym, że dziecko czuje się kochane pod pewnymi warunkami. Rodzice są dla mnie dobrzy i kochają mnie dlatego, że jestem grzecznym dzieckiem. Jak jestem niegrzeczny, to mnie nie chcą. Tak jak mówię, to jest pewna metafora, to jest pewien skrót. Jak jestem dobrym uczniem, to są uśmiechnięci i szczęśliwi, czyli mnie kochają. Jak przynoszę gorsze oceny, to marszczą nos i mówią, czy nie mogły być lepsze. Czyli chodzi mi o to, żebym był lepszym uczniem. Wtedy będą mnie bardziej kochać. Warunkowa akceptacja, warunkowa miłość. I z takim przekonaniem, że ludzie nas będą akceptować pod warunkiem, że będziemy jacyś, idziemy w świat. I tak też zaczynamy budować nasze relacje, i przyjacielskie, i te romantyczne. Więc spodziewamy się, że kobieta albo mężczyzna zainteresują się nami pod warunkiem, że w jakiś sposób odgadniemy ich życzenia i się do nich dopasujemy. Może nawet zanim oni zdążą nam to o tych swoich życzeniach, marzeniach i potrzebach opowiedzieć. Jak słychać, to już pierwsze niebezpieczeństwo, a mianowicie druga strona nie ma szansy poznać nas prawdziwych, bo jesteśmy odgadywaczami i spełniaczami życzeń. Ale co gorsza, to powoduje, że w relacjach romantycznych próbujemy odnaleźć to i spełnić te potrzeby, które nie mogły się spełnić w relacji z naszymi rodzicami wtedy, kiedy byliśmy dziećmi. I z tego powstaje mnóstwo kłopotów w parach.
Tak, ale to też brzmi tak, że jeżeli mamy właśnie ten brak miłości, powiedzmy, z dzieciństwa i te braki, które później ukrywamy i które próbujemy sobie też wynagrodzić w tej relacji, to brzmi tak, jakby nasze zaangażowanie wciąż było bardzo jednak wysokie, niezależnie też od tego, czy rzeczywiście pokazujemy prawdziwych siebie, czy nie, że pragnienie relacji i też strach przed tym, żeby ona się zakończyła, jest bardzo duża. Ale czy to jest jedyny mechanizm, który jest właśnie wykształcany?
Nie, może być też tak, że doświadczenie z rodzicami jest doświadczeniem, w którym uczymy się, że nie ma co liczyć na drugiego człowieka. Może być tak, że relacja z rodzicami była zagrażająca, na przykład wtedy, kiedy w domu była przemoc, albo była bardzo mocno niestabilna i dziecko właściwie od najwcześniejszych lat nie wiedziało, na co może liczyć. I wtedy może być tak, że albo się kurczowo łapie innych ludzi, jeśli to było takie niestabilne, albo po prostu ucieka od wszelkich relacji, bo relacje to jest coś niebezpiecznego, bo relacje to jest coś, w czym można doznać skrzywdzenia, więc lepiej się nie angażować. Zupełnie paradoksalną sytuacją jest, kiedy dochodzi do pewnego odwrócenia ról, kiedy dziecko na przykład musi się opiekować swoim rodzicem. I to nie tylko fizycznie, ale co się częściej zdarza, emocjonalnie. Jak na przykład dziecko ma rodzica, który jest lękowy, który jest depresyjny, który bardzo mocno przeżywa rozmaite rzeczy, jest nieporadny też w opiekowaniu się. I na bardzo wczesnych etapach życia to dziecko musi się dopasowywać emocjami i zachowaniem, żeby niejako zaopiekować się, zabezpieczyć rodzica. To efektem jest to, że bliska relacja takiemu dziecku kojarzy się z tym, że znów trzeba się kimś będzie opiekować, odłożyć siebie i swoje potrzeby na bok, po to, żeby w bliskiej relacji znów się zajmować kimś i tylko kimś. Na mnie nie będzie miejsca. Więc naturalnym może być lęk, który działa o tyle dziwnie, że im bliżej, tym więcej lęku. Może się zdarzać u niektórych osób, że na etapie flirtowania, na etapie randek jest rewelacyjnie, naprawdę cudownie i fantastycznie się czują, ale kiedy relacja zaczyna być coraz głębszą, kiedy się zbliża do jakiegoś etapu narzeczeńskiego czy małżeńskiego, to takie osoby czują coraz więcej lęku, bo taka największa bliskość, której pierwowzorem jest relacja z własną mamą czy własnymi rodzicami, to była relacja, w której nastąpiło opiekowanie się dziecka rodzicem. Więc jest tutaj lęk, że skoro tu będzie tak samo blisko, to tutaj będzie tak samo. Konieczność opiekowania się i odłożenia zupełnie własnych potrzeb. Czyli uciekanie przed relacją w efekcie.
I tak jak powiedziała pani wcześniej, to wszystko, o czym teraz rozmawiamy, i pierwszy krok, który należy wykonać w kierunku do tak naprawdę pozbycia się tego całego backgroundu, tego wszystkiego, co za nami idzie, to jest po prostu uświadomienie, tak? I później...
To brzmi dużo łatwiej niż się wykonuje, dlatego że to uświadomienie czasami jest możliwe tylko i wyłącznie w obecności fachowca. Choć w tej chwili pojawia się naprawdę całkiem sporo literatury o budzeniu wewnętrznego dziecka, takie książki odbarczające, nie zaczęło się od ciebie, pokazujące właśnie jak pewnego rodzaju zaburzenia potrafią być bez genów dziedziczone, tak, czyli przekazywane na takie na przykład lękowe czy depresyjne funkcjonowanie, to rzeczywiście pomaga mocno odbarczyć się, zwolnić się z poczucia winy, że coś jest ze mną nie tak. Mam nadzieję, że warsztaty, w których z dużą radością od kilku miesięcy biorę udział, także pomagają w takim poznaniu siebie.
Tak, rzeczywiście. W takich rozmowach z uczestnikami po tych warsztatach dostajemy dużo bardzo pozytywnej informacji zwrotnej. No i rzeczywiście, co ciekawe, widać, że jest potrzeba, aby takie rozmowy, aby takie warsztaty się odbywały. Jest to pewnie też taki czas przygotowania siebie na to, aby przyjąć w dobry, w mądry sposób relację, o którą się modlimy, którą Pan Bóg dla nas przygotował i też właśnie o ten czas bycia samotnym, bycia singlem po prostu. Chciałabym zapytać. Czas, który może być czasami, tak jak już mówiłyśmy, trudny, mogą być trudne momenty, ale to też może być bardzo dobry czas, dobrze wykorzystany, dobrze przeżyty, no i przede wszystkim nie przesiedziany w tej, powiedzmy, poczekalni. Więc proszę powiedzieć, czy ma pani właśnie jakieś rady, jakieś takie złote środki?
Rady i złote środki nie działają z reguły. Aha. A jeśli, to nigdy nie traktujcie ich państwo dosłownie, tylko jako pewien naprawdę spory ogólnik, który trzeba koniecznie dopasować do was. To trochę jak z sukienką. Fajnie wygląda na kimś, ale każdy z nas ma inną figurę, więc musi to rzeczywiście dopasować i na sobie pospinać, żeby to wyglądało fajnie. Jśli chodzi o bycie w samotności i oczekiwaniu na związek, to myślę, że to jest świetny czas na to, żeby właśnie poznać siebie. żeby sobie odkłamać, czy żeby sobie uporządkować te kwestie, w które wierzymy, które są dla nas ważne, które są jakimiś przekonaniami hamującymi bardziej niż pomagającymi nam. To cały ten czas naprawdę można na to poświęcić. Tak jak powiedziałam wcześniej, wbrew pozorom życie tylko dla drugiego człowieka i takie przekonanie, że tylko tak jest dobrze, wcale nie jest takie bardzo dobre. Najprostszy przykład, który mi przychodzi do głowy, jest przykładem z Ewangelii. Przykazanie, które nam przypomniał Pan Jezus, czy które uzupełnił, brzmi: kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Więc jeżeli mamy nieuporządkowany obraz siebie, jeżeli za sobą nie przepadamy, jeżeli mamy marne myślenie o sobie, jeżeli uważamy, że jesteśmy nieciekawymi ludźmi, którzy nie mają co liczyć na coś dobrego w życiu, bo im się to zwyczajnie nie należy, no to jaka jest szansa na to, że będziemy dobrymi partnerami? Umiejętność dbania o siebie, wcale nie taka prosta, umiejętność myślenia o sobie, realizowania własnych potrzeb, rozpoznawania tych potrzeb, pozwalania sobie na przeżywanie wszelkich emocji, ponieważ emocje nie mają moralności, emocje nie są złe, żadna emocja nie jest zła, jedynie ich przejawy. Zachowaniem można robić krzywdę, a nie emocjami. Taka wiedza o sobie to jest wiedza, która potem pozwala być dobrym partnerem w relacji, ale to czasem wymaga rzeczywiście prostowania. Gdyby sobie wyobrazić, że małżeństwo jest mieszkaniem we wspólnym domu i że ja jestem tym domem, to czas bycia w pojedynkę jest czasem, kiedy można porządnie tę chałupę posprzątać. I to całkiem fajnie, że jesteśmy wtedy sami, bo nikt nam się nie szwenda i nie roznosi tego, co zamiatamy, czy co przestawiamy z pomieszczenia w pomieszczenie.
Wiem, że też prowadzi Pani kursy przedmałżeńskie dla narzeczonych. To tak może właśnie z doświadczenia tych kursów, z doświadczenia tych narzeczonych, których Pani tam spotyka, czy są jakieś takie może generalne jeszcze porządki do zrobienia właśnie w tych relacjach? Czy zauważa Pani taką tendencję właśnie do pomijania pewnych rzeczy? Czy warto opowiedzieć o czymś, co należy brać pod uwagę właśnie podczas tej relacji dążącej do narzeczeństwa, do małżeństwa?
Myślę, że tych rzeczy można by wymienić kilka, ale taką najważniejszą, która przychodzi mi do głowy jako pierwsza, ale też pewnie i ostatnia, i środkowa, i o tym z wielkim uporem na wszelkich kursach mówię, to jest pamiętanie o odrębności. Pamiętanie o tym, że pochodzimy z różnych domów, z różnych stylów wychowawczych, mamy rozmaite temperamenty, mamy rozmaite też obyczaje, takie zwykłe domowe. Tak, u jednych na stole wigilijnym pojawiają się takie potrawy czy zupy, a u innych inne. I możemy mieć rozmaite przekonania, tak, co do wychowania dzieci, co do naprawdę bardzo, bardzo różnych spraw. W związku z tym dobrze jest, tworząc związek, nie upierać się, że mój sposób myślenia, moje przekonania czy moje wartości są lepsze, tylko dobrze jest pamiętać o tych różnicach. I nawet jeśli niesiemy w sobie takie głębokie, dobre przekonanie, że wyszliśmy z fajnego domu, z fajnymi zwyczajami, przekonaniami, który ukształtował nas na dobrych ludzi, szczęśliwych ludzi, zadowolonych, to nie ma najmniejszego sensu powtarzanie czy próba przeniesienia tego wzorca małżeńskiego naszych rodziców w swoje małżeństwo. Nasza żona nie jest tą samą osobą, która jest nasza matka. Nasz mąż nie jest tym samym mężczyzną, którym jest nasz ojciec. Im się udało, ale jeśli nam się ma udać, to my musimy czerpać z dwóch źródeł, którym są małżeństwa naszych rodziców, a niekoniecznie dokładne wzory, w sensie będziemy robić tak jak oni, bo czasem warto też popatrzeć na nich nieco krytycznie i pamiętać, żeby nie robić niektórych rzeczy tak jak oni, ale żeby koniecznie pamiętać o odrębności i próbować budować coś własnego. Ja to nazywam kolonizowaniem nowej planety. Kobieta przylatuje z jednej, mężczyzna przylatuje z innej, często przylatują z zupełnie równoległych układów słonecznych, nawet nie z sąsiadujących planet. I jeśli cokolwiek ma wyjść z ich związku, to raczej muszą zamieszkać zupełnie nową planetę, stworzyć własny język, własnych emocji, porozumiewania się, obyczajów i nie pozwolić nikomu się wtrącać to swoje.
Chciałoby się więcej, ale niestety już kończy nam się czas. Bardzo dziękuję za ten ogrom wiedzy, za to doświadczenie, którym dzisiaj się Pani z nami podzieliła. Wszystkich radiosłuchaczy zapraszamy już w maju, w trzeci piątek maja na kolejną mszę świętą w intencji o dobrego męża i dobrą żonę, jak również na spotkanie integracyjne, które zawsze po tej mszy się odbywa. Zapraszam również na naszą grupę na Facebooku Spotkajmy się z uśmiechem, myślnik Msza Święta w Kaliszu, na której na bieżąco zamieszczamy wszelkie informacje o naszych przyszłych wydarzeniach, również o warsztatach z panią Bibianną. Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Do wysłuchania audycji zapraszamy w każdą drugą sobotę miesiąca o godzinie 17:30. Spotkajmy się z uśmiechem.